ludzie deklarują, że nie będą się leczyć u osoby, która określa się jako onkolożka, bo określa się jako onkolożka. To jest jakiś po prostu absurd.
Kolejny przykład na podwójny standard, jaki występuje, prawda? Że nie mamy problemu ze słowem penis, ale ze słowem wagina się pojawił.
Przejdzie ci, jak zaczniesz uprawiać seks waginalny. Okres musi boleć, jesteś kobietą, to musisz cierpieć. Ktoś może powiedzieć raj stopy, to taki dziwny wyraz. Raj dla stóp? Można powiedzieć, że język kształtuje naszą rzeczywistość i też ją odzwierciedla.
Cześć, nazywam się Martyna Kaczmarek, a to jest kolejny odcinek podcastu Ciałość, w którym dzielimy się historiami, doświadczeniami, często wspólnymi dla nas, ale też takimi, o których nie zawsze mówimy głośno. Partnerem serii Więcej niż Ciało jest marka Deichmann i to dzięki temu możemy dzielić się tymi historiami, które są takie jak my, wyjątkowe. A dzisiaj jest ze mną wyjątkowa kobieta, Martyna Zachorska, która jest influencerką, edukatorką, ale też doktorantką, językoznawczynią, dobrze mówię?
Tak.
Dobrze mówię. I autorką książki Żeńska końcówka języka, której premiera już za chwilę, na dniach tak naprawdę. Cześć Martyna.
Cześć Martyna.
Właśnie tak, jesteśmy dzisiaj dwie Martyny. Witam cię w serii Więcej niż Ciało. Jest to seria właśnie, w której bardzo mi zależało na tym, żeby spotkać się z wyjątkowymi kobietami i porozmawiać o tym, że my to znacznie właśnie więcej niż nasze ciało, to jak wyglądamy, że możemy robić wiele innych fantastycznych rzeczy i ty jesteś jedną z tych osób, która udowadnia na co dzień właśnie, że tak jest swoją pracą. I pierwsze pytanie, jakie mam do ciebie, które zadaje każdej gościni tej serii, to pytanie o to, jakie słowo, i w sumie jesteś językoznawczynią, pracujesz słowem na co dzień, jakie słowo definiuje ciebie dzisiaj najlepiej? Jesteś influencerką, autorką, doktorantką, czy może nie chcesz w ogóle się zamykać w jakiejś takiej jednej ramce?
Wiesz co, trudno mi jest odpowiedzieć na to pytanie, bo jestem tak naprawdę wszystkim po trochu. I jednego dnia jestem influencerką, drugiego dnia jestem badaczką, czy tam taką po prostu osobą, która dopiero uczy się być badaczką, bo jestem doktorantką, więc tak naprawdę dopiero zaczynam. Trzeciego dnia jestem nauczycielką, a czwartego tłumaczką konferencyjną, więc tutaj po prostu jest dużo rzeczy zmiksowanych w jedną osobę. I lubię właśnie w sobie to, że łączę te kilka rzeczy. Mam takie dwie koszulki, jedna z napisem naukowczyni, a druga z napisem influencerka i chciałabym właśnie pokazywać ludziom, że to się nie gryzie, że można robić te dwie rzeczy i być wiarygodnym, wiarygodną w obu tych dziedzinach.
A to jest fantastyczne i mi od razu przypomina się cytat słowa Taylor Swift, która powiedziała w dokumencie na swój temat, że chcę nosić kolor różowy i wypowiadać się na różne ważne społeczne sprawy i wcale nie musi się to nawzajem wykluczać. I mam wrażenie, że ty jesteś też taką osobą, która właśnie idealnie pokazuje, że możemy nosić różowe garnitury, różowe ubrania, lubić takie rzeczy i zajmować się poważnymi, powiedzmy, naukowymi tematami. I ty właśnie prowadzisz też konto Pani od Feminatywów, które bardzo, bardzo serdecznie ja polecam, wykonujesz jakby ogromną robotę na tym koncie. I chciałam cię zapytać właśnie o tą inkluzywność językową, żeby wytłumaczyć tutaj teraz jakby naszym odbiorczyniom, odbiorcom, na czym ona w ogóle polega, dlaczego jest tak ważna?
Inkluzywność to jest przeciwieństwo ekskluzywności. Czyli nie zamykamy się na innych, tylko otwieramy się na innych. Wyobraźmy sobie, że nasz język to jest taka ławeczka, na której siedzimy i inkluzywność to zrobienie miejsca na tej ławeczce dla jeszcze innych osób, nie tylko dla nas, nie tylko dla osób, które wyglądają tak jak my, ale też dla osób, które odbiegają od nas. Czy to jeśli chodzi o sprawność fizyczną, czy o kolor skóry, czy o tożsamość płciową, orientację psychoseksualną, tych cech jest mnóstwo. I inkluzywność właśnie to jest takie podejście do człowieka, które właśnie zakłada wysłuchanie drugiej osoby. Jak ja to mówię, zauważ w człowieku człowieka i wysłuchaj jego historii, poznaj go, dowiedz się, dlaczego na przykład uważa jedne słowo za nieodpowiednie, a inne za odpowiednie, dlaczego jakieś zwroty czy wyrazy go ją obrażają, jaki to ma może związek z historią, czy z doświadczeniami danych grup społecznych, bo wiele takich zwrotów czy słów jest, ma taki ogromny bagaż historyczny, na przykład wiele sformułowań związanych z osobami czarnymi. I inkluzywność właśnie ma na celu to, żeby po prostu szanować drugiego człowieka i żeby pamiętać, że nie wszystko jest o nas. Żeby nie być takim egoistycznym, samolubnym, że nie tylko ja, ale też żeby spojrzeć na drugiego człowieka i dowiedzieć się czegoś o nim, o niej. I szanować go również za pomocą języka.
I jakie w tym miejsce mają właśnie nasze słynne feminatywy, które budzą bardzo wiele emocji. Dla niektórych jest to nowomowa, moda, coś, co taki jakiś wymysł, tak? Jest uznawane za jakiś kolejny wymysł osób, które dążą do równouprawnienia. No ale prawda jest całkowicie inna.
Wiesz co, no nie jest to wymysł. To jest po prostu konsekwencja tego, że mamy w języku rodzaj gramatyczny i rzeczowniki mają te rodzaje i musimy w jakiś sposób zaznaczać te rodzaje i możemy to robić za pomocą tych konstrukcji z pani psycholog, pani kierownik, a możemy to robić za pomocą tak zwanych żeńskich końcówek, czyli za pomocą form z żeńską końcówką, czyli feminatywów, czyli na przykład psycholożka, kierowniczka, dyrektorka, doktorantka. Oba warianty są jak najbardziej poprawne i zgodne z zasadami gramatycznymi naszego języka. I tutaj nie powinno być w ogóle żadnych kontrowersji, dlatego że formy takie jak fryzjerka, kelnerka, tancerka, chociaż nie, bo od jednej pani usłyszałam, że moja koleżanka jest tancerzem dyplomowanym i nie pozwala o sobie mówić tancerka, ponieważ tancerka to na róże.
Ojejku, to straszne.
I to pokazuje właśnie też sposób myślenia niektórych przeciwników i przeciwniczek feminatywów, bo utożsamiają nawet nieświadomie kobiecość z czymś gorszym.
Tak.
Bo dlaczego, dlaczego te męskie końcówki są bardziej prestiżowe, postrzegane jako bardziej prestiżowe? Dlatego, że męskość utożsamiana jest z władzą, prestiżem, wykształceniem, mądrością, inteligencją, kompetencjami. Natomiast żeńskość z czymś infantylnym, mniej kompetentnym, mniej wyedukowanym. I mniej nadającym się na dane stanowisko.
Tak, no niejednokrotnie w różnego rodzaju rozmowach, szczególnie na portalu LinkedIn, który jest portalem bardziej takim, powiedzmy, zawodowym, karierowym, spotkałam się z komentarzami, że ja nie jestem prezeską, tylko prezesem, bo prezeska brzmi dla mnie niepoważnie. I to tylko właśnie pokazuje i udowadnia to, co powiedziałaś, że niestety, ale ta kobiecość jest jeszcze często utożsamiana z czymś gorszym, słabszym. Ale myślę, że też jest coraz lepiej. Ja dzisiaj na przykład też spędziłam cały dzień na evencie, podczas którego było bardzo dużo też takiej wypowiedzi ze sceny do publiczności i niesamowicie było fajnie słyszeć właśnie takie słowa jak gościni, właśnie prezeska też. I ja widzę, że coś się rzeczywiście zmienia. Czy ty widzisz też tą zmianę w tym zakresie na co dzień, że jakby jest rzeczywiście coraz powszechniejsze używanie feminatywów?
Tak, zdecydowanie. Ja nawet poświęciłam tej zmianie cały rozdział w mojej książce. Pokazuję tam, że feminatywy dziś obecne są tak naprawdę w każdym wymiarze naszej rzeczywistości, bo i w rozrywce, pokazuję przykłady programów telewizyjnych, czy tekstów na plotkarskich portalach internetowych, przez literaturę, bo większość dużych wydawnictw używa feminatywów, czy to w stopkach, czy to, w notkach biograficznych autorów i autorek, czy w ogóle w książkach, w redakcjach czasopism też coraz częściej i chętniej używa się feminatywów. Coraz więcej urzędów miast decyduje się na wprowadzenie dowolności formy dla swoich pracownic, czyli można nazwać się prezydentką, wiceprezydentką, burmistrzynią, sekretarką, to wiadomo, ale też burmistrzynią, nie? Więc tutaj w biurach też, w urzędach też coraz więcej sołtysek mówi o sobie, że są sołtyskami, a nie sołtysami. Książki dla dzieci zawierają feminatywy, na przykład słynny Pucio. To jest, myślę, taki chyba najbardziej propagujący feminatywy obszar, no bo rodzice masowo kupują te książeczki. Pucio jest jedną z najbardziej popularnych serii dla dzieci. I rodzice czytają te książeczki i tam feminatywy występują, na przykład strażaczka. Koleżanka mi ostatnio przysłała zdjęcie z książeczki dla swojego synka. Strażaczka. I jeszcze parę innych feminatywów. I te dzieci po prostu osłuchują się z tymi formami. Zresztą dzieci naturalnie używają feminatywów.
Tak, to jest coś fenomenalnego, że rzeczywiście przez to właśnie, że nasz język odmienia się w każdą możliwą stronę, jakby naprawdę, no, nie, jest jednym z najbardziej chyba, najbardziej zaawansowanych języków fleksyjnych, dobrze mówię?
Czy... Języków fleksyjnych.
Tak, dobrze mówię. I dla dzieci to jest coś absolutnie normalnego, że mamy żeńską i męską formę, ale jednak potem jakoś już jak dorosliśmy, jakoś to utraciliśmy to. A jak było, bo to jest dla mnie najbardziej ciekawy taki element opowieści na temat feminatywów i też jakby dawka wiedzy, która myślę, że bardzo przyda się naszym słuchaczkom i słuchaczom, że one są dosyć stare, że to wcale nie jest coś nowego.
No nie jest to nic nowego. Feminatywy, można powiedzieć, są starsze niż sama polszczyzna, dlatego że nasz język się wywodzi z języka prasłowiańskiego, w którym feminatywy występowały. Także możemy powiedzieć, że są starsze niż język polski.
Niż my.
Tak, no niż my, to na pewno. Pamiętajmy tylko, że tych form nie było wiele, dlatego że na początku tych form nie było wiele, dlatego że nie było wiele funkcji, które kobiety mogły pełnić. Pamiętajmy, że dopiero na początku XX wieku kobiety walczyły prawo do edukacji uniwersyteckiej i do wykonywania niektórych zawodów, które wcześniej były zarezerwowane wyłącznie dla mężczyzn, na przykład do zawodów prawniczych. Pierwsze adwokatki się pojawiły dopiero w dwudziestoleciu międzywojennym. Mam też taki wycinek z czasopisma Bluszcz z 1921 roku. Pierwsze adwokatki w Irlandii. I gdzie jest mowa o kobietach, które uzyskały stopnie doktorek prawa i zostały adwokatkami. Wtedy nie szokowała ta forma za bardzo. Tak. Była po prostu utworzona analogicznie do obecnych już wcześniej w polszczyźnie form, takich jak nauczycielka, fryzjerka, tancerka i tak dalej. Po prostu analogicznie tworzono, bo wiadomo, była to sytuacja bezprecedensowa. Kobiety wkroczyły masowo na rynek pracy, również ze względu na straty, które rynek pracy poniósł po I wojnie światowej. Niestety wielu mężczyzn zginęło w czasie walk, więc pojawiły się wakaty na rynku pracy i one musiały zostać zapełnione przez kobiety. I język musiał się dostosować do tej nowej rzeczywistości, do tej nowej sytuacji. Poradzono sobie z tym, tworząc feminatywy. I też użytkownicy, użytkowniczki języka zastanawiali się, czy te formy są poprawne, czy powinny brzmieć tak, czy inaczej. Na przykład jak w XIX roku pierwsze 8 kobiet zostało posłankami. Zastanawiano się, czy nazywać je posłankami, czy posełkami, czy poślicami, czy posełkiniami. Ostatecznie zwyciężyła forma posłanka, chociaż wśród niektórych kobiet pełniących tę funkcję nie jest ona za bardzo aprobowana. Mieliśmy słynną panią poseł, która oburzała się, kiedy ktoś nazwał ją posłanką, teraz zasiada w Trybunale Konstytucyjnym. O ile mi dobrze wiadomo, wiadomo, i zachwyca Polskę swoimi tweetami złożonymi w całości z emotikonów, z emoji. I wiem, że ludzie się zastanawiają zawsze, co ona ma na myśli, co miała na myśli. I tak, dyskusje były, natomiast czasopisma językoznawcze zdecydowanie mówiły, że po prostu logika językowa wymaga tego, żeby tworzyć te formy, żeby zaznaczać różnicę płci. Nawet pojawił się taki tekst w poradniku językowym, że kobieta, która jest lekarką i wywiesi sobie ogłoszenie doktor Krzywy ordynuje w chorobach skóry, może narazić się na zarzut podszywania się pod mężczyznę, bo co się stanie, kiedy jakiś mężczyzna pójdzie do niej przekonany, że zasta tam mężczyznę i po prostu jakie to będzie zdziwienie, jaka to będzie niezręczna sytuacja przecież. No jak to tak mężczyzna do kobiety będzie przychodził w chorobach skóry?
No tak.
Poza tym może było też takie przekonanie, że nie można podszywać się pod mężczyznę, bo mężczyzna jest bardziej kompetentny, bo to jest tak, podszywać się pod kogoś, to...
Zdecydowanie, no na pewno nie tylko dzisiaj czasami jeszcze takie sytuacje mają miejsce, no ale te kilkadziesiąt lat temu to na pewno jeszcze bardziej. To jest też dobry moment, by przypomnieć, że partnerem serii Więcej niż Ciało, podcastu Ciałość, jest marka Deichmann, ponieważ część środków pozyskanych z tego partnerstwa zostanie przekazana na wyjątkowe projekty Fundacji Ciałość. I ja jestem oczywiście też ogromną zwolenniczką feminatywów. Dla mnie już one są na tyle czymś normalnym, naturalnym w moim języku, że jeżeli słyszę na przykład w stosunku do siebie formę męską, czy czytam na przykład na jakiś artykuł, który jest jakby kobieta i mamy męską formę rzeczownika, to brzmi to dla mnie po prostu dziwnie. Ale dlaczego to jest tak istotne, żeby dla sytuacji kobiet w kontekście nierówności, żeby zaznaczyć tą obecność przez język i czy to rzeczywiście ma pozytywny wpływ potem na nasze życie, no bo są osoby, które nadal twierdzą, że to jest właśnie taki wymysł, okej, okay, no jakby jest to poprawne, no ale po co to zmieniać? Jakby jest dobrze tak, jak jest.
Skoro jest poprawne, no to dajmy ludziom wolność, nie? To nie jest... Jeśli ta osoba nie chce się tak określać, to jak najbardziej. Jeśli nie chce używać feminatywów, to jest w porządku. Pamiętajmy, żeby nie dyskryminować drugiego człowieka za to, jakie formy preferuje. Bo mamy prawo do własnego gustu i każdy i każda z nas może uważać jakieś wyrazy, jakieś formy za głupio brzmiące, brzydko brzmiące. Ktoś może powiedzieć, raj stopy, to taki dziwny wyraz. Raj dla stóp, ale przecież nie będzie kazał wyrugowywać tego słowa z języka polskiego. No, tak samo powinno być z feminatywami. Jeżeli komuś nie podoba się adwokatka, no to po prostu nikt nie używa tego słowa i pozwala innym się tak określać. I bardzo bym chciała, żebyśmy dożyli takiej sytuacji, w której feminatywy nie będą pretekstem do hejtu, do wyzywania, do pisania bardzo obraźliwych komentarzy, do tego, że zlatuje się 100 osób komentujących wyłącznie feminatyw w tytule artykułu, nie zaś sam artykuł, to jest po prostu zjawisko.
To jest flaga.
Tak, to jest zjawisko, które mnie wciąż zadziwia, bo po tylu latach ono jest cały czas obecne. Ja po prostu, jak ja zobaczyłam komentarze pod swoim wywiadem dla Wysokich Obcasów, no to trochę śmiechu, trochę przerażenia, no bo...
Ale to tak naprawdę wchodzi się, jest się w przestrzeni internetowej, pojawia się jakiś artykuł, w którym w tytule rzeczywiście jest jakiś feminatyw i na przykład, nie wiem, gościni i rzeczywiście w komentarzach jakby nie ma znaczenia, na jaki temat był ten artykuł, jaka jest jego merytoryka, przekaz. Wszystkie komentarze, no może nie wszystkie, ale zdecydowana większość komentarzy jest o tym, że co to znaczy gościni.
Tak.
Jakby kto to jest, gościni.
Albo takie feminatywy, takie teksty. Psycholożka, to nie czytam. Psycholożka, to wszystko wiadomo. Nie czytam.
Ale to też jest straszne, bo to właśnie pokazuje, jak bardzo jesteśmy uprzedzeni.
Tak, czytałam wpis jednej z lekarek, która też jest influencerką, z tego co kojarzę. Czy to jest chyba lekarka na roślinach? Ona opublikowała tweeta, w którym pisze, że że ludzie piszą jej wiadomości, że nie chcą się leczyć, że odmawiają leczenia u niej, bo określa się jako onkolożka.
Mhm.
Co jest straszne. Przecież w sytuacji takiej medycznej, tak, ostatnią rzeczą, którą powinniśmy brać pod uwagę, jest to, jak się określa nasz lekarz, lekarka.
No, szczególnie, że robi to zgodnie z zasadami języka polskiego.
No właśnie, dokładnie tak. To nie ma totalnie znaczenia. Moją mamę operował lekarz, który chodził w koszulce śmierć wrogą ojczyzny. I to nie ma totalnie znaczenia, naprawdę. To jest po prostu... jakby są sprawy ważne i ważniejsze.
No tak.
A tutaj ludzie deklarują, że nie będą się leczyć u osoby, która określa się jako onkolożka, bo określa się jako onkolożka. To jest jakiś po prostu absurd. To są ci sami ludzie, którzy mówią, to tylko język. Przestańcie walczyć o jakiś głupi język. Co to za głupoty? Mhm. To są te same osoby, które jednocześnie piszą, że nie będą leczyć się u osoby, która określa się mianem onkolożki. Mhm. To tylko język, czy jednak nie tylko język? Mhm.
No dobra, ale...
Dobra, wróćmy do...
Nie, ale w sensie to jest wszystko bardzo ważne i chciałam, żebyśmy powiedziały też, jakie są dowody na to, że używanie feminatywów ma pozytywny wpływ na sytuację kobiet. Możesz nawet tutaj nam zacytować ze swojej książki, bo na pewno masz mnóstwo tych badań, bo to myślę, że to też pokazuje potem osobom, że okej, to nie jest tylko język, że ten język kształtuje naszą rzeczywistość. Dosłownie.
Tak, język, można powiedzieć, że język kształtuje naszą rzeczywistość i też ją odzwierciedla. To działa w dwie strony. Dlatego ważne jest, żeby język precyzyjnie odzwierciedlał rzeczywistość, a skoro 51% społeczeństwa to kobiety, to fajnie by było, gdyby też to było widać w języku, żeby ta rzeczywistość była bardziej precyzyjnie opisana. Poza tym język dąży do bycia bardziej ekonomicznym i zwięzłym, stąd te wszystkie skrótowce i czasem też zapożyczenia, które zastępują nam długie fragmenty jednym słowem. Mhm. I przecież szybciej jest powiedzieć na przykład psycholożka niż pani psycholog.
Oczywiście.
Wracając do tych pozytywnych skutków używania feminatywów, zdecydowanie to jest zmiana myślenia wśród najmłodszych dziewczynek. Grupa BNP Paribas w 2022 roku przeprowadziła polską wersję badania Draw a Scientist, czyli narysuj naukowca. To jest badanie, które od kilkudziesięciu lat jest prowadzone na całym świecie i w jego ramach dzieci są proszone o narysowanie naukowca. I bada się to, ile kobiet zostało przedstawionych, a ile mężczyzn, czyli co rozumiemy, kogo widzimy, kiedy słyszymy słowo naukowiec? Czy widzimy pana z brodą w białym kitlu, czy widzimy kogoś innego? No i w ubiegłym roku przeprowadzono to badanie w Polsce. Poproszono 248 uczniów i 248 uczniów i uczennic szkół podstawowych o spontaniczne narysowanie postaci. Grupa eksperymentalna miała za zadanie narysować naukowca, czyli kogoś, kogo pracą jest prowadzenie eksperymentów naukowych, pilota oraz policjanta. Grupa kontrolna zaś otrzymała polecenie zawierające formy neutralne płciowo. Miała narysować osobę, której pracą jest prowadzenie eksperymentów naukowych, osobę, która pilotuje samolot i osobę, która chodzi w mundurze i łapie złodziei. I co się okazało? Niecałe 80% dzieci poproszonych o narysowanie naukowca rysuje mężczyznę. Mhm. Czyli się okazuje, że to nie jest forma neutralna płciowo, tak jak niektórzy wciąż twierdzą, że to jest forma neutralna płciowo. Nie, to jest forma generyczna, odnosząca się do obu płci, ale nie jest neutralna płciowo. Jeśli chodzi o formę neutralną, to przy użyciu tej formy w poleceniu odsetek dzieci rysujących mężczyznę spada do 63%, czyli to jest znaczna różnica. Jedynie 20% dzieci, słysząc polecenie na rysuj naukowca, rysuje kobietę. To pokazuje właśnie to, jak bardzo ten język wpływa na nasze myślenie. Usłyszawszy o naukowcu, jedynie 39% z dziewczynek narysowało postać płci żeńskiej, a kiedy w poleceniu użyto formy neutralnej, 63% dziewczynek narysowało kobietę. I to badanie udowadnia, jak ważne jest pokazywanie dzieciom pozytywnych, wzmacniających przykładów. Dzięki temu dziewczynki mogą zdawać sobie sprawę z tego, że mogą być tym, kim chcą. Oczywiście to nie jest jedyny sposób na to i to nie jest jedyna rzecz, którą trzeba i powinno się robić.
Ale jeden z elementów.
Ale jeden z elementów, obok na przykład pokazywania przykładów kobiet z historii, które były naukowczyniami, wynalazczyniami, czy też współczesnych kobiet, które zajmują się nauką, to jest bardzo ważne. Pokazywać dziewczynkom i chłopcom, że mogą być tym, kim chcą. I przecież nie możemy stać się tym, kogo nie widzimy. Tak. Więc,
piękne jest ten, nie wiem, czy to jest cytat.
To jest cytat, który jest przypisywany wielu różnym osobom i do końca nie wiadomo, kto go pierwszy powiedział. Więc tutaj to jest takie już chyba takie przysłowie, powiedziałabym. Ważne jest, żeby pokazywać dzieciom, że mogą być tym, kim chcą, niezależnie od swojej płci. Będąc chłopcem, mogą być tancerzem baletowym, a będąc dziewczynką mogą być inżynierką budowy.
Tak, zdecydowanie. Jeden też z argumentów przeciwko feminatywom, i to jest argument, który bardzo mnie bawi, jest to, że trudno się je wymawia. Chirurżka, architektka. I teraz mam takie poczucie, że... Czy poczucie? Jest przekonanie, że no... Jeżeli wypowiadamy jakieś słowo po raz pierwszy i robiliśmy to jako małe dzieci, to nie było od początku to proste do wymówienia. I mamy bardzo wiele łamańców językowych w naszym języku polskim. I no jakoś ćwiczenie stołu z powyłamanymi nogami nie wzbudza tyle kontrowersji, co chirurżka, adiunktka, architektka i tak dalej.
Zdecydowanie nie. Nawet chwalimy się tym, że mamy tak trudny język, jeśli chodzi o wymowę. Nosimy koszulki z napisem I speak Polish, what's your superpower?
Oj tak, zdecydowanie.
I się okazuje, że ta supermoc ucieka w momencie, kiedy mamy wypowiedzieć słowo chirurżka. No bo chrząszcz brzmi w trzcinie i to jest okej, ale chirurżka już nie bardzo. Skoro nie możemy używać feminatywów, bo one trudno brzmią, trudno się je wymawia, no to co mają powiedzieć mieszkańcy Szczebrzeszyna, Skarżysko-Kamiennej, Szczecina, przecież Szczecin...
Jestem ze Szczecina.
No właśnie, przecież Szczecin...
I żyje. I istnieje Szczecin, bo to też jest taki mit czasem.
No, on, legenda, on że leży nad morzem.
A no, to już kolejna i miałam raz taką sytuację, że byłam na bulwarach, jeszcze jak byłam licealistką, i podeszła do nas para z Niemiec i zapytała się nas, czy którędy na plażę. I my powiedzieliśmy, no tam, godzina jazdy samochodem.
No i wiesz, i tutaj z jednej strony jest duma z naszego języka, że on jest tak trudny, że po prostu obcokrajowcy mówią Ciecin i nie są w stanie wymówić tego poprawnie. A z drugiej mamy chirurżkę, która jest nie do przebrnięcia, jakoby, według wielu osób. Natomiast badania nie potwierdzają tej tezy, bo profesorka Jolanta Szpyra-Kozłowska, która jest największą ekspertką, jeśli chodzi o feminatywy w Polsce, przeprowadziła takie badanie wśród studentów i studentek. I w ramach tego badania osoby uczestniczące w eksperymencie miały przeczytać listę słów, która składała się właśnie z feminatywów, ze zbitkami spółgłoskowymi. I wśród tych słów była na przykład chirurżka, adiunktka i wiele innych wyrazów właśnie ze zbitkami spółgłoskowymi. Co się okazało, że na przykład chirurżka. 73% badanych wymawia to słowo poprawnie przy pierwszym podejściu. Najtrudniejszym, jedynym słowem, które było trudne dla większości badanych osób, była adiunktka, bo jedynie 46% badanych poprawnie go wymawia przy trzecim dopiero podejściu. Więc adiunktka. To jest to słowo, które sprawia rzeczywiście kłopot, bo to jest też tam zbitka, która bardzo rzadko występuje w polszczyźnie. Ale to nie znaczy, że to słowo, że feminatywu od adiunkta nie możemy użyć, no bo możemy tutaj mogą się zadziać różne procesy, bo możemy na przykład, może by się okazać tak, że uzus, czyli użycie języka będzie inne, może być to adiunkta, adiunkt, adiunktka, mm-hmm. adiunktka na przykład, mm-hmm. To nie musi być hiperpoprawne, adiunktka. To, mm-hmm. to nie musi wcale tak zostać. Mm-hmm. Może się okazać, że do użycia wejdzie zupełnie inna forma. Poza tym to jest wyraz rzadki. Zdecydowanie rzadszy niż, choć już chirurżka jest rzadkim wyrazem, adiunktka to mm-hmm. już w ogóle. Więc no, zdecydowanie częściej mówimy o Szczecinie niż o adiunktce.
Zdecydowanie, tak. Szczególnie jak się z niego pochodzi. Słuchaj, kochana, napisałaś książkę. Pokażmy ją teraz. Książka Żeńska końcówka języka. I no ja ci w ogóle gratuluję, bo myślę, że to jest no, niezwykle potrzebna praca. Możesz ją też tu pokazać do tej kamery.
Do tej kamery?
Tak. O, pięknie. Praca, którą wykonujesz, jest niezwykle, niezwykle potrzebna i chciałam się zapytać o twoją ulubioną, największą ciekawostkę, zagadnienie z tej książki. Coś, co też sprawi po prostu, że osoby zainteresują się tematem tej inkluzywności językowej, tego włączania, no i po prostu tą żeńską końcówką języka.
Tu jest tyle ciekawostek, ja zebrałam,
twoja ulubiona.
Naprawdę tutaj zebrałam, przeczesałam po prostu źródła różnej maści w poszukiwaniu ciekawostek, bo ja to w ogóle jestem taka mm-hmm. poszukiwaczka ciekawostek i pogromczyni mitów, jeden z rozdziałów jest właśnie tak zatytułowany, pogromczyni mitów, dużo ciekawostek, zastanawiam się, którą wybrać. Może przejrzyj sobie, zobacz rozdziały. Mm-hmm. Jest dużo takich z popkultury, na przykład.
O, coś ciekawego z popkultury.
Kojarzysz serial Chirurdzy, Grey's Anatomy?
Oj tak, no. Oj tak, oczywiście, oglądałam.
No to właśnie w tym serialu w 2006 roku Shonda Rhimes, czyli scenarzystka i producentka chyba też tego serialu, chciała użyć słowa vagina. No i została wezwana na dywanik stacji ABC, w której był emitowany ten serial, mm-hmm. ponieważ władze stacji uznały ten wyraz za wulgarny. Mm-hmm. Co jest absurdalne, ponieważ jest to serial medyczny i w serialu medycznym powinny padać neutralne, medyczne określenia różnych narządów.
Części ciała, tak.
Części ciała, tak. Zwłaszcza, że słowo penis normalnie tam padało w poprzednich odcinkach mm-hmm. i nikt na to nie zwraca uwagi. Mm-hmm. Natomiast słowo vagina wzbudziło popłoch i Shonda Rhimes została wezwana na dywanik i nakazano jej zastąpienie słowa vagina jakimś eufemizmem. No i w ekipie serialu zastanawiano się, jaki tutaj eufemizm wybrać. No i stanęło na eufemizmie vajayjay, mhm. który wymyślił jeden z współpracowników Shonda Rhimes. I przyjęło się to słowo. Ja widziałam je w jakiejś reklamie środka do higieny mm-hmm. intymnej. No ale zastąpienie medycznie poprawnego, medycznego słowa takim mm-hmm. infantylnym, bardzo cukierkowym, słodkim tak. eufemizmem.
To jest kolejny przykład na podwójny standard, jaki występuje, prawda? Że nie mamy problemu ze słowem penis, ale ze słowem vagina się pojawił.
Tak, i to pokazuje właśnie ten tak, podwójny standard i na szczęście od tego czasu się wiele zmieniło, no bo już później w następnych odcinkach to słowo się pojawiało, mhm. chociaż nie zniknęło tabu językowe związane z tym wyrazem, bo w 2019 roku ginekolożka Jen Gunter, którą uwielbiam po prostu za jej obalanie mitów, chociażby tych, które propaguje aktorka Gwyneth Paltrow, Jen Gunter napisała książkę Biblia Waginy i reklama tej książki została zdjęta z Twittera ze względu na pornografię i wulgaryzmy, bo w tytule jest słowo vagina. Więc to pokazuje, że wciąż są takie obszary, gdzie trzeba cenzurować się. Na przykład na Instagramie niestety jest tak, że trzeba trzeba ogwiazdkowywać lub radzić sobie w inny sposób, z innymi znaczkami, ocenzurowywać słowa takie jak vagina, penis, seks. Tutaj jest, nie ma podwójnych standardów, bo i penis trzeba cenzurować, tak, tak. i vaginę trzeba cenzurować. Seks też trzeba cenzurować, dlatego też państwo zapewne widzieliście takie takie zapisy jak seks z gwiazdką, seks ze znakiem euro, segs.
Tak.
Bardzo duża kreatywność tutaj zachodzi, czy seks ze znakiem dolara.
Ale ona zachodzi też po to najczęściej, żeby edukować. I to jest najbardziej jakby przykre w tym wszystkim, bo bardzo wiele edukatorek na rzecz właśnie zarówno inkluzywności językowej, ale też właśnie na temat seksualności, seksuolożki, seksuolodzy, przez to mają problem z tym, żeby docierać z ważnymi komunikatami i żeby szerzyć wiedzę i budować świadomość. I to, co mówisz, chciałabym teraz przejść, tak nam się ładnie to złożyło, bo mówimy o tym, że właśnie na przykładzie serialu Chirurdzy, że to słowo wagina zostało tak jakby wymazane. I przykład choroby, na którą cierpisz, endometriozy, myślę, że też jest to połączone właśnie z tym, jak często wymazujemy tematy ważne dla kobiet z takiej przestrzeni, w której powinny one się znaleźć i nie ma na ten temat wystarczająco dużej świadomości. Tak, no i endometrioza jest zdecydowanie jedną z takich chorób, gdzie bardzo wiele osób jest albo niezdiagnozowanych, albo nie wie, gdzie szukać pomocy. I czy ty myślisz, że to też może wynikać właśnie z tego, że te tematy kobiece związane z naszym układem reprodukcyjnym i tą częścią naszego ciała, no właśnie nie zawsze się pojawia tak, jak chciałybyśmy, żeby to było?
To tak, zdecydowanie to wynika z tego przekonania, że okres musi boleć. Które my wciąż w sobie pielęgnujemy, bo słyszymy je, nawet jeśli nie słyszeliśmy go w domu, to gdzieś indziej mieliśmy okazję je usłyszeć, że to coś normalnego, że to tylko tak ci się wydaje, przecież nie boli cię tak bardzo, a nasze babki to pracowały w kopalniach i ich jakoś okres nie bolał. Przejdzie ci, jak urodzisz dziecko. Wcześniej przejdzie ci, jak zaczniesz uprawiać seks waginalny. To się nie kończy. To po prostu, jak jest się nastolatką, to się słyszy, przejdzie ci, jak zaczniesz uprawiać seks. Potem przejdzie ci, jak urodzisz dziecko. Tak, tylko że wiele kobiet, które mają endometriozę, w ogóle nie może zajść w ciążę. Zacznijmy od tego, że jak urodzić to dziecko, kiedy naprawdę spora część z kobiet z endometriozą jest niepłodna. W Polsce, gdzie in vitro jest nierefundowane, tylko niektóre samorządy refundują część leków, co jest też ogromnym problemem. Ja myślę, że to temat na inną rozmowę ze specjalistką.
Tak, zdecydowanie. Ale mam wrażenie właśnie, ja nie cierpię na endometriozę, ale na tyle, na ile czytam, słyszę różne komunikaty, to mam wrażenie, że choroba, na którą cierpi, z tego co przeczytałam, milion Polek, jest taką chorobą, która też przez to, że na przykład nasze doświadczenia były wymazywane, czyli właśnie to takie, że no nie przesadzaj, nie może cię aż tak boleć. Albo właśnie recepta pod tytułem musisz zajść w ciążę i tak dalej, że nie ma odpowiedniej pomocy dla osób, które mierzą się z tą chorobą, a jest tych osób bardzo, bardzo dużo.
Tak, to jest choroba, którą diagnozuje się zazwyczaj bardzo późno. Mówi się, że 10 lat po wykryciu po pierwszych objawach. Dlatego, że my po prostu nie traktujemy tego jako stan chorobowy. Często kobiety, które mają bardzo bolesne miesiączki, nie traktują tego jak stan chorobowy, bo słyszały całe życie, że okres musi boleć. Więc dlaczego iść z tym do lekarza? Też cała rzesza osób, kobiet i mężczyzn w Polsce nie chodzi do lekarzy. To jest w ogóle problem, że kobiety się nie badają. Mimo tych kampanii, mimo tego, że cały czas trąbi się o tym w mediach, to wiele kobiet nie chodzi do ginekologa. To jest w ogóle absurd. To ja słyszałam od szkolnych pielęgniarek, że do ginekologa się nie chodzi, tylko jak się w ciąży, jak się jest w ciąży. To co to jest za myślenie? Są kobiety, które mówią, po co mam chodzić raz w roku do ginekologa, jak mnie nic nie boli, nic mi nie jest. To jak przecież do gastrologa też nie chodzę co roku, jak mnie żołądek nie boli. to też to jest problem też, edukacja zdrowotna, to że my po prostu nie zdajemy sobie sprawy z tego, że profilaktyka jest ważna, że trzeba chodzić do lekarzy po prostu i się badać, jak nam nic nie jest. A ludzie mówią, jeszcze mi coś wykryją, po co mam się badać, skoro mi coś jeszcze wykryją? No właśnie o to chodzi, że wcześniej wykryte choroby są wyleczalne. A z endometriozą, no to wiesz, naprawdę słyszysz cały czas, że na pewno cię tak nie boli, przesadzasz, co to jakaś delikatna, jesteś księżniczka, okres musi boleć, jesteś kobietą, to musisz cierpieć, może winka, to Jezu, jak mnie to wkurza, może winka.
A winka, że czemu, że przestanie cię boleć po winie?
Tak, że przestanie mnie boleć po winie.
To jest kolejny przykład na to, jak właśnie nasze emocje, uczucia, doświadczenia, ból jest umniejszany. I tak próbowałam to, myślę, że to się fajnie łączy w ogóle właśnie też z tym, czym się zajmujesz, tak? Jakby z tym językiem, że też często temat feminatywów, inkluzywności językowej jest spychany troszeczkę na bok jako taki... Może, no ale to nie jest jakby coś poważnego, a jest bardzo, bardzo ważne i tak samo jak choroba po prostu, z którą się mierzysz, to, żeby kobiety w Polsce otrzymały odpowiednią pomoc, jest, myślę, że szalenie ważne.
Tak, chciałabym, żeby to w końcu było traktowane tak jak, żeby fakt, że przez ileś dni w miesiącu nie mogę chodzić do pracy, czy, że po prostu leżę i zwijam się z bólu, żeby to było uznawane za coś okej, okay, żeby to nie było traktowane jako wymysł, żeby to było po prostu przyjęte z jakąś taką empatią, ze zrozumieniem, bo dzisiaj jest z tym ciężko, jak się mówi o urlopach menstruacyjnych, to pojawiają się tak absurdalne komentarze, że zastanawiam się naprawdę, dlaczego te osoby nie piszą książek, bo naprawdę kreatywność jest ogromna.
Ale to jest właśnie kolejny przykład na inkluzywność w kontekście urlopów menstruacyjnych, tak? Że to, że ja siedzę na ławce pod tytułem mam miesiączkę, 4 dni, nic mnie nie boli, jakby mogę robić wszystko, to nie znaczy, że moja oweczka jest jedyną i jakby powinnam zrobić na niej miejsce dla osób, które, takie jak na przykład ty, nie jesteś w stanie funkcjonować po prostu, tak? Jakby w odpowiedni sposób, i takie urlopy menstruacyjne miałyby pomóc po prostu takim osobom. I myślę, że budowanie tej empatii w nas już od samego języka, który buduje naszą rzeczywistość, jest niezwykle ważne, żeby potem te dyskusje w internecie na temat różnych rozwiązań, które mają nam pomagać, stały się też po prostu przyjemne, a nie taką kopalnią hejtu.
Tak, ja na tej ławeczce się bardzo chętnie położę, bo ja nie mogę siedzieć, jak mam okres, więc leżę, zwinięta w pozycję płodową. No i chętnie się na niej położę. Tak, marzy mi się świat, w którym tego hejtu byłoby mniej niż jest teraz, bo hejtu i jadu takiego naprawdę ogromnego jest dużo niestety. Nie wiem dlaczego. Dlaczego ludzie to robią innym ludziom? Oni myślą, że my tego nie czytamy, że... To też widziałam parę takich przykładów, gdzie jakaś influencerka odpisała na hejterski komentarz i ten hejter jej odpisał: myślałam, że ty nie czytasz komentarz, że ty tego nie widzisz, że ty tego nie czytasz.
Widzimy.
No nie, my to czytamy i my to widzimy, naprawdę, nawet jak nie chcemy tego widzieć, to my to widzimy.
I wasze, i słowa no, mają moc.
Tak.
Słowa mają moc.
Tak,
słowa ranią.
Mają moc, tak. To nie są tylko słowa, to są aż słowa.
Martyna, bardzo ci dziękuję.
Ja ci dziękuję też.
Trzymam kciuki bardzo mocno za twoją książkę Żeńska końcówka języka. Bardzo, bardzo serdecznie wam polecam, jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na temat, na który dzisiaj też rozmawiałyśmy, bo myślę, że jest to temat niesamowicie ciekawy. Niestety nie są to rzeczy, których się dowiemy w szkole, ale dobrze, są takie osoby jak ty, które edukują w mediach społecznościowych i teraz nie tylko, teraz też w księgarniach. I Tak. I chciałam ci jeszcze raz podziękować w sumie.
Ja jeszcze zachęcę tutaj, jeśli państwo by chcieli się dowiedzieć na przykład, czy prawdą jest, że kobiety są bardziej gadatliwe od mężczyzn, o co chodzi z tym, że jak chcesz obrazić mężczyznę, nazwij go kobietą. Jak wygląda sprawa niebinarności w polszczyźnie? Czy to prawda, że nie umiemy jako Polacy i Polki mówić o seksie i czy to prawda, że polszczyzna nie daje nam możliwości do mówienia o seksie? Jak to jest z tym, że dawniej kobieta była słowem obraźliwym, a dziś jest słowem neutralnym? I wiele, wiele innych ciekawostek.
To wszystko wiem, związanych z...
Nie, wiesz, to tutaj po prostu wiedzą, to, napisali wielu, wielu mądrych ludzi, napisało mnóstwo książek, które ja przeczytałam i daję wam taką syntezę tutaj po prostu. To wiesz, to nie ja, że ja się tu mądrze siedzę i sobie mędrkuję, tylko po prostu przeczytałam dużo książek i wam przekazałam tę wiedzę w mojej książce, po prostu w skondensowanej formie. Ktoś mnie ostatnio nazwał w komentarzu panienka mądralińska.
I więc, bardzo dobrze, więc... bo jesteś mądrą i wspaniałą, wyjątkową kobietą.
Dziękuję ci bardzo. Bardzo, bardzo mi miło.
Link do książki tak,
w twoim podcaście i porozmawiać na temat języka i feminatywów. Bardzo było mi miło. Jesteś bardzo, bardzo wartościową twórczynią.
Dziękuję.
I naprawdę robisz kawał dobrej roboty.
I vice versa.
Dziękuję.
A link do książki znajdziecie w opisie odcinka. No i chciałam przypomnieć, że partnerem serii Więcej niż ciało jest marka Deichmann, a środki pozyskane w ten sposób zostaną przekazane na projekty społeczne Fundacji Ciałość.